drodzy przyjaciele kosztownej Bożej prawdy, korzystając z tego przywileju powierzonego, że mogę do Was przemówić w dniu dzisiejszym, było takie życzenie braci. Chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się nad pewną historią z Nowego Testamentu, pewnym wydarzeniem, które związane jest z życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj dużo słyszeliśmy o Józefie, który w bardzo szczególny sposób rzuca światło i wiele szczegółów, istotnych szczegółów na życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy też piękny wykład na temat rozwoju naszego charakteru i przynoszenia owoców. I moje rozważania w pewnym sensie będą kontynuacją tego. Myślę, że nieprzypadkowo tak się stało i chciałbym, aby w zasadzie wszystkie tematy, które z Pisma Świętego, Piśmie Świętym są oparte, one w pewien sposób się wiążą, mniej lub bardziej oczywisty. Chciałbym, aby za podstawę naszych rozważań wziąć zapis Ewangelisty według świętego Łukasza w rozdziale 13. Jest to historia, kiedy pewien człowiek przyszedł do naszego Pana Jezusa Chrystusa i zadał mu pewne pytanie. To są słowa zanotowane w 13 rozdziale i od 22 wersetu. Gdzie jest powiedziane o naszym Panu, że obchodził miasta i wioski i zbliżał się w kierunku Jerozolimy. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jest to dosyć ciekawa historia, bowiem nie jest to taka w sensie stricte przypowieść, która mówi o pewnej historii, takiej całościowej ilustracji. Często do Pana Jezusa przychodzili różni ludzie. Pamiętamy też Nikodema, kiedy przyszedł do naszego Pana Jezusa, też zadał mu pewne pytanie, ale Pan Jezus w zupełnie inny sposób mu odpowiedział. Jakby nie odpowiadał na jego pytanie, tylko Pan Jezus jakby co innego chciał powiedzieć. Pan Jezus czynił cuda, uzdrawiał, ale też i nauczał i odpowiadał na pytania. I ta historia właśnie skupia się na, albo zaczyna się od pytania tego człowieka. Pyta: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Inne tłumaczenia powiadają: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Tak można to przetłumaczyć też z języka greckiego. Myślę, że takie znamienne pytanie, kiedy przypomnimy sobie i też będziemy zwracać się do takiej analogicznego wydarzenia, kiedy młodzieniec bogaty przychodzi do naszego Pana, to też zadał mu pewne pytanie. Panie, co dobrego mam czynić, żebym był zbawiony? I Pan Jezus tam też udzielił mu odpowiedzi. Zauważymy, że takie pytania nurtowały ludzi w tamtym czasie, bo słyszeli o Jezusie i byli zainteresowani tym, albo chcieli się dowiedzieć, co oni faktycznie mają zrobić, albo jak to się ma stać, żeby oni mogli stać się częścią Królestwa. Myślę, że takie pytania nie są obce i nam, nie są obce tym, którzy poszukują Jezusa Chrystusa, którzy poszukują sens w życiu. To są pytania, które nurtują też może nowo nawróconych, a często nawet może wiele lat w prawdzie też czasami nasuwają nam się różne pytania czy wątpliwości. Myślę, że ważne jest, aby na to umieć znaleźć odpowiedź po to, aby budować i ugruntowywać naszą wiarę. Kiedy zastanawiamy się nad tym pytaniem, to zauważymy, że Jezus, odpowiadając na to pytanie, mówi jakby zupełnie o czymś innym. Nie mówi, ilu będzie zbawionych, nie powiedział, że tylko niewiele, tylko że 12, tylko że 100, albo że wszyscy będą, tylko odpowiada jakby w inny sposób. I zwrócimy uwagę, że ten człowiek jakoby zadał niewłaściwe pytanie. Pan Jezus nie odpowiada na to pytanie, które on zadał, tylko odpowiada w taki sposób, jak to pytanie powinno być poprawnie zadane. I zastanawiając się nad tą historią i w ogóle nad staraniem się do wejścia do Królestwa Niebieskiego, zauważymy, że ten człowiek powinien był zadać pytanie, co ja powinienem uczynić w swoim życiu albo ze swoim życiem, aby stać się częścią Twojego Królestwa. Czyli nie powinniśmy się interesować tym, ile będzie zbawiony, czy ten, czy tamten, tylko co ja, poważnie każdy na siebie, co ja powinienem ze swoim życiem zrobić, co powinienem uczynić, aby stać się częścią tego Królestwa. Nasz Pan Jezus możemy podać kilka sugestii odnośnie tego, dlaczego w taki sposób nasz Pan Jezus Chrystus odpowiedział temu człowiekowi, czyli jakby w inny sposób. Po pierwsze, jeżeli by powiedział krótko albo mało, zresztą powiedział mało, ale jakby podał konkretną liczbę, to ten człowiek by odszedł zniechęcony i tak naprawdę nie było to, by to właściwa odpowiedź, która by coś może go nauczyła albo coś mu pokazała kierunek, w którym on powinien zdążać. Też jeżeli z drugiej strony, jeżeli na przykład ten człowiek nie zgadzałby się z odpowiedzią Jezusa, to wtedy mogłaby się wywiązać pewna dyskusja, która skupiłaby uwagę wszystkich słuchających na rzeczy, które Pan Jezus Chrystus nie chciał zwrócić uwagi słuchających, bo Pan Jezus nie zwrócił uwagi na to, co pytał ten człowiek, tylko na pewną odpowiedź, którą dał słuchającym. Zauważymy, że odpowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa nie skupiała się na odpowiedzi temu człowiekowi, tylko on przemówił do tych, którzy go słuchali. Czyli nie do jednostki, ale do pewnej grupy, do wszystkich, którzy wtedy to słyszeli. Czyli tak wspomnieliśmy, sądzimy, że Jezus Chrystus w taki sposób zareagował, ponieważ sądził, że to pytanie było źle sformułowane. Zresztą jak ten młodzieniec, o którym już wspomnieliśmy, to jest zapis 19 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, jeszcze będziemy tam sięgać dzisiaj, to tam też Pan Jezus pyta się tego człowieka, a dlaczego mnie pytasz takie rzeczy? Mówisz, co dobrego powinienem czynić? Przecież mówisz, że przykazania czynić. Dlaczego mnie pytasz jeszcze, co powinieneś czynić? Czyli jedną z istotnych rzeczy jest, w jaki sposób, jakie jest właściwe zadane pytanie. My też mnożymy często pytania i mnożymy odpowiedzi, zmagamy się z różnymi pytaniami. Myślę, że zadawanie pytań, tylko właściwych pytań jest rzeczą dobrą. Takie, które powinniśmy rozmyślać sobie, czy nasze zadawane pytanie coś pożytecznego przyniesie w społeczności bratniej. To jest jedna z takich lekcji czy spostrzeżeń również z tej historii. Często dochodzimy do różnych odpowiedzi, czasami są one odmienne, ale myślę, że Pan w miarę jak się rozwijamy w prawdzie, daje nam poprzez swojego ducha coraz jaśniejsze zrozumienie. Wspomnieliśmy odnośnie tego pytania, jakie byłoby właściwe tutaj. Panie, co powinienem czynić, co muszę czynić, abym był zbawiony? Werset 24 mówi, to są pierwsze słowa odpowiedzi naszego Pana: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Starajcie się, czyli tutaj duży nacisk jest, a przede wszystkim nacisk kładziony jest na staranie, usilne staranie. I zastanawiając się nad tym tematem, sięgając również do tłumaczenia greckiego konkordancji Stronga, to słowo użyte pod numerem 75, ono swoje korzenie ma w słowie agonomai, które wykłada się jako zmaganie się, staranie usilne, literalnie ubiegać się, walczyć o nagrodę, bądź też walczyć z przeciwnikiem. Jest to ciekawe, bo jakby z polskiego tłumaczenia bezpośrednio to nie wynika. Staranie się może mieć taką ogólną naturę. Słowo to występuje tylko 6 razy w Piśmie Świętym, oczywiście w języku greckim, i jest przetłumaczone jako walka, usilna praca i zmaganie. Możemy zapytać samych siebie, gdzie dzisiaj znajdujemy takich, co usilnie pracują albo poświęcają cały swój czas, energię, całe swoje życie na osiągnięcie pewnych celów albo zdobycie jakiejś nagrody. No, na przykład, jeszcze raz, albo pasjonaci, tak, którzy cały czas swój poświęcają, niejednokrotnie w dobrym celu, czy to pomoc dla innych, charytatywne różne pomocy, to jest myślę, rzecz właściwa, aby czynić dobrze. Są na przykład sportowcy, którzy też w pewnym sensie przychodzą nam na myśl, chociaż oni może z innych pobudek to robią, z różnych pobudek, nie wnikamy, ale na pewno wyznaczają sobie pewien cel w życiu, który ma doprowadzić ich do celu, czyli do osiągnięcia nagrody, sławy. I to nie jest taki przykład wzięty tylko i wyłącznie z naszego codziennego życia, albo że sobie wymyśliliśmy, ale apostoł święty Paweł użył takiego słowa właśnie w przykładzie, mówiąc na temat zawodnika, który biegnie i bierze udział w biegu. I to jest zapis pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, Braterstwo, dobrze też znana historia. Przeczytamy parę słów z tej historii, to jest 9 rozdział, wersety od 24 do 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście zdobyli nagrodę. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało swoje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Także ważny przykład. Za czasów Jezusa Chrystusa już olimpiady, igrzyska olimpijskie się odbywały. Myślę, że zawody sportowe były powszechnie znane, tym bardziej już za czasów apostoła, kiedy on, apostoła świętego Pawła, który podróżował już w rejony Grecji. I on to wszystko obserwował i starał się przelać pewne ilustracje również na nasze chrześcijańskie życie. Że bycie uczniem Chrystusa to nie tylko z nazwy, ale to jest pewien wysiłek, pewien wyznaczenie sobie pewnego celu, podjęcie pewnego zobowiązania długoterminowego po to, aby osiągnąć nagrodę. W tym przypadku nagrodę udziału w Królestwie. Myślimy tutaj o niebiańskim powołaniu, uczestnictwu w Kościele, w ciele Chrystusa. To samo słowo również apostoł święty Paweł używa w drugim liście do Tymoteusza, 4 rozdziale i 7 wersecie, też braterstwo dobrze znane. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Te słowa pokazują jakby zwieńczenie pewnego etapu życia apostoła świętego Pawła, który na innym miejscu też nawołuje nas, bądźcie naśladowcami moimi, jako i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jego życie, jego praca, jego zaangażowanie jest dla nas takim światłym przykładem, jakie powinno być postępowanie nasze, czym powinniśmy być kierowani, jakie powinniśmy podejmować zobowiązania w naszym życiu, tak aby stać się częścią Królestwa Niebieskiego. O czym zatem mówi nasz Pan, mówiąc starajcie się? To już wytłumaczyliśmy sobie, że to wskazuje na pewien wysiłek, czy też pewne zobowiązanie, które podejmujemy i powinniśmy być w tym konsekwentni. Nasz Pan wspomina o przejściu przez wąską bramę. Inne tłumaczenia mówią ciasną bramę. Niektóre tłumaczenia też wspominają o wąskich drzwiach. Wąska innymi słowy możemy powiedzieć z ograniczonym prześwitem, z ograniczonym dostępem, aby przejść przez taki otwór, należało wynałożyć wysiłku. Często przytaczane wielbłądy kupców, które musiały nie tylko być rozładowane z towaru, ale również musiały przyklęknąć i wynałożyć trudności po to, aby się przez tą bramę przycisnąć. I być może byli tacy, którzy nie godzili się na takie poświęcenie, bo wiadomo, było to pewnym utrudnieniem. Ale również możemy powiedzieć, że jest to swego rodzaju sitem, takim, aby faktycznie za Chrystusem poszli ci, którzy są zdeterminowani i którzy chcą faktycznie znaleźć się w tym królestwie. To sformułowanie ciasna brama również pojawia się w takim analogicznym, podobnym fragmencie zapisu Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 7 i wersetach od 13 do 14, gdzie tam nasz Pan mówi: wchodzicie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jakże bardzo podobny, w zasadzie bliźniaczy fragment, który może różni się niektórymi szczegółami. Ten akurat, który przytoczyliśmy, wspomina jeszcze o wąskiej drodze, która towarzyszy, czy skojarzona jest z tą ciasną, czy wąską bramą, i również mówi o szerokiej bramie i szerokiej drodze. I nasz Pan Jezus Chrystus wspomina, że niewielu jest takich, którzy po pierwsze ją znajdują, a po drugie, którzy zechcą tam wejść, bo to są dwie różne rzeczy, zauważcie. Możemy zadać pytanie, czy chcecie być zbawieni? Myślę, że każdy by podniósł rękę, jeżeli byśmy zapytali was. Jeśli tak, to trzeba wynałożyć cały swój czas i całą swą energię skupić na osiągnięcie tego celu. W przeciwnym wypadku nie da się tego celu osiągnąć. W świecie starożytnym zwycięstwo w greckich zawodach sportowych było jednym z największych zaszczytów, jakie człowiek mógł osiągnąć. Może to dzisiaj nie jest taki zaszczyt, ale tak w starożytnym świecie bywało, to z historii możemy się tego dowiedzieć. Apostoł Święty Paweł posługuje się przykładem, dając przykład zmagania się ze wszystkimi przeciwnościami, które mogłyby nas pozbawić nagrody. Zmaganie z naszym ciałem, zmaganie ze światem i również z przeciwnikiem Bożym, szatanem. A wygrana powinna stać się naszym nadrzędnym celem w naszym życiu. Bo to tylko ci, którzy okażą się zwycięzcami, otrzymają tą największą nagrodę w Królestwie Bożym, to jest udział w Kościele. Z pewnością takie podejście może się wydać dziwne dla wielu chrześcijan, bo przecież jest wielu takich, którzy wyznają imię Jezusowe i przyznają się do Niego, wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, ale czy wszyscy wchodzą przez ciasną bramę? Czy nie wystarczy po prostu wyznać Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela? Powiedziane przecież jest, że niewielu ją znajdzie, bo tak przeczytaliśmy. A przecież widzimy miliardy ludzi, którzy przyznają się do imienia Jezusa i zwią się chrześcijanami. Jak to zatem jest? Widzimy, że jest pewna dysproporcja. Z jednej strony jest wielu, z drugiej strony niewielu. Jednak zarówno tematowe wersety, jak i nasze zrozumienie podpowiadają nam, że koniecznym jest starać się wejść przez ciasną bramę. To jednak niewielu ludzi tak czyni, że faktycznie przyznają się do Jezusa Chrystusa, ale jest niewielu tych, którzy po pierwsze znajdują, a po drugie zechcą wejść. To jest dokładnie tak, jak powiedział nasz mistrz. Wielu pragnie być w domu Pana, tak długo jak nie wymaga to specjalnego zaangażowania albo wysiłku. Sądzą, że mogą wejść w dowolnej chwili, a kiedy tylko będą chcieli. Jednak widzimy z tych słów naszego Pana, z tej lekcji, że to nie jest prawda. Zarówno tutaj, jak i możemy również zobaczyć w przypowieści o mądrych i głupich pannach, przychodzi czas, kiedy Pan zamyka drzwi. Pan zamyka drzwi domu. W naszej historii jest to gospodarz, który zamyka drzwi. I na zewnątrz zostają ci, którzy nie zostaną już wpuszczeni do środka. Dlaczego ci na zewnątrz myślą, że mają prawo wejść do domu pańskiego? Mówią, jadaliśmy, pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Znaliśmy cię, znaliśmy twoją naukę. Innymi słowy, wiemy, kim jesteś, podobało nam się to, czego nauczałeś. Podobało nam się to, co do nas mówiłeś. Nie mówią o tym, że kiedykolwiek zrobili coś w swoim życiu z tymi naukami, które słyszeli od mistrza. Oni nigdy nie pozostawili tego, co mieli dotychczas w swoim życiu i nie poszli śladami Jezusa. A przynajmniej nie wynika to z tej historii, którą przeczytaliśmy. Niemniej jednak dobrze wiedzieli, kim jest Jezus. Wiedzieli, że wykonuje dobre dzieło. Przyznawali się do Niego. Jeśli by ich zapytano, kogo popierają, to z pewnością podnieśliby rękę na Jezusa. Podnieśli rękę poparcia na Jezusa. Jaką lekcję też możemy z tego tutaj dla nas wyciągnąć? Czy ktoś z nas może tak też postępować? Możemy zapytać każdy nas siebie samego. Cieszymy się z naszej społeczności z braćmi i siostrami. Podoba nam się posłanie Bożej prawdy. Może nawet dosyć regularnie udaje nam się przychodzić na nabożeństwa. Ale jednak, aby poświęcać całe godziny na samodzielne studiowanie słowa, poświęcać wszystko, co mamy w pracy dla Pana, aby myśleć wyłącznie o tym, co napisane w Piśmie Świętym, to tak trochę zbyt wiele. To za dużo starania, to może czasami nawet opis pewnego fanatyzmu. Ale Jezus mówi na temat agonomai, czyli starania. To tego słowa, tego wyrażenia użył nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc do swoich uczniów, do tych, którzy Go słuchali. Samo poznanie prawdy nikogo nie zbawi. Trzeba coś z tym jeszcze uczynić. Powiemy nawet więcej. Sama wiara też nikogo nie zbawi. Bo to jeszcze nie jest wszystko. To jest tylko część jakby pewnych etapów. Bo apostoł święty Jakub powiada, że Domano również wierzą i drżą. To jest zapis listu Jakuba, 12 rozdział, 2 rozdział i 19 werset. Tak więc poznanie prawdy, zapoznanie się z Chrystusem, uwierzenie w Jego okupową śmierć, Jego zasługi jest tylko pewnym krokiem naprzód, ale nie jest zupełną rzeczą, którą należy uczynić, aby faktycznie stać się częścią Królestwa Niebios. Bo przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę mamy pokój z Bogiem i mamy możliwość usprawiedliwienia przed Bogiem, czyli bycia poczytanym sprawiedliwym, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus był doskonały, taki my możemy w oczach Bożych być sprawiedliwymi, przypisana sprawiedliwość, ale to jest tylko pewien etap do złożenia z siebie ofiary. Bo nasz mistrz jest przykładem dla nas i to on, tak jak już było wspomniane, oto ja idę, abym czynił wolę Twoją świętą. I to jest właśnie ten krok pewnego zobowiązania, pewnego przymierza, które czynimy z Bogiem, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus uczynił. Bo nie może być sługa czy uczeń większy nad Pana czy nad mistrza swojego. A więc musimy patrzeć na ten wspaniały wzór. Dlatego też to staranie się będzie wskazywać właśnie na uczynienie zobowiązania w naszym życiu, to jest ofiary ze swojego życia, okazanie tego przez chrzest przed innymi, po to, aby móc się stać częścią Królestwa Bożego. I pamiętamy, przywołana już historia z Nikodemem, to pamięciowo przytoczymy, tam nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc do Nikodema, tam wspomniał, że jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, ten nie może stać się częścią Królestwa Niebieskiego. To łączy się ze sobą, pokazując, że to nie tylko wieść o Jezusie, nie tylko wiedza o Jezusie, nie tylko poznanie prawdy, nie tylko wiara, ale jeszcze coś trzeba zrobić ze swoim życiem, zmienić swoje życie i zmienić sposób swojego postępowania po to, aby móc stać się częścią Kościoła, częścią Królestwa Niebieskiego. Tak więc wejście przez ciasną bramę będzie oznaczać zaparcie samego siebie, własnej swojej woli, odrzucenie dotychczasowych skłonności. Pamiętamy, na innym miejscu nasz Pan, przyszli do naszego Pana matka synów Zebedeuszowych i mówi: Panie, spraw, aby jeden siedział po lewicy, drugi po prawicy. Ale Pan Jezus odpowiedział, że po pierwsze, to nie jest moja, w mojej gestii, nie jest moja kompetencja, żeby rozdzielać stanowiska, a po drugie, zapytał się, czy jesteście gotowi pić ten kielich, który ja piję? Czy jesteście gotowi być chrzczeni tym chrztem, którym ja się chrzczę? To jest warunek konieczny, aby stać się częścią Królestwa Niebieskiego. Czy jesteście gotowi przyjąć cierpienia, które zobrazowane są w kielichu? I czy jesteście gotowi być ochrzczeni i okazać swoją zaparcie swojej woli, wyniszczenie swojej woli na rzecz głowy Kościoła, to jest Jezusa Chrystusa. To jest warunek konieczny, to jest właśnie to staranie się i wejście przez ciasną bramę. To jest zmiana naszego życia, naszego postępowania. Nawet wkrótce można by powiedzieć, zmiana priorytetów w naszym życiu, bo nie jesteśmy wolni od tego, że musimy spożywać pokarmy, że musimy na to zapracować, że mamy dzieci, potomstwo, mamy żony, swoje rodziny. Ale najważniejszym są priorytety w naszym życiu. Tak, aby wszystko było podporządkowane woli Ojca i woli naszej głowy, to jest Jezusa Chrystusa. O tym w wielu miejscach możemy przeczytać w Piśmie Świętym. Godzi się przytoczyć może jeden albo dwa fragmenty. List do Filipian. Apostoł Święty Paweł tam mówi o tym, jak on rozumiał właśnie to. Pójdźcie śladami Chrystusa. Co powinno zmienić i co zmienia się w jego życiu? List do Filipian, 3 rozdział, wersety od 7 do 12. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i poznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jako bym już osiągnął, albo bym już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Zauważcie, jak te słowa ujmują jakby w jedną myśl to, co już do tej pory powiedzieliśmy. Apostoł mówi, że to, co kiedyś było wcześniej, to ja uznaję za śmiecie. To, co teraz, pewne trudności, które na mnie przychodzą, pewne cierpienia, też wszystko uznaję za śmiecie, żeby tylko po pierwsze zyskać Chrystusa, a po drugie, żeby w Nim wytrwać. I nie tylko. I mówi, aby znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, czyli będąc grzesznym, ale poprzez wiarę mogę się okazać przed Bogiem jako sprawiedliwy, czyli to, co wspomnieliśmy odnośnie usprawiedliwienia. Na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy Jego zmartwychwstania, aby móc być wzbudzony takim samym zmartwychwstaniem, jak został wzbudzony nasz Pan Jezus Chrystus. Jak ci, którzy bywają chrzczeni w Jego śmierć, śmierć przez Chrystusa, list do Rzymian, 6 rozdział, tak i na to podobieństwo są wzbudzeni do nieśmiertelności i do chwały, aby doznać mocy Jego zmartwychwstania, ale również i aby uczestniczyć w cierpieniach Jego, to co powiedzieliśmy odnośnie kielicha i odnośnie chrztu już też wspomnieliśmy. I apostoł mówi, że nie jakobym już to osiągnął, tylko cały czas zmierzam do tego celu i usilnie się o to staram. I jeszcze chciałbym przytoczyć jeden fragment, dobrze też braterstwu znany, mówiący na temat starego i nowego człowieka. To jest zapis listu do Kolosan, 3 rozdział, może wybrane wersety postaramy się przeczytać. To jest w gruncie rzeczy fragment, który pokazuje pewien kontrast pomiędzy starym człowiekiem, czyli kimś, kto nie znał Chrystusa, postępował według swoich pożądliwości, zanim jeszcze zapoznał się z Jezusem Chrystusem, zanim uwierzył. I nowy człowiek, to co związane jest z nowym stworzeniem, nowym umysłem, które kieruje już w życiu człowieka, który został spłodzony przez Ducha Świętego do nowego życia. Może od 5 wersetu. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. A przyoblekli w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przybliżcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Tam jeszcze dalej apostoł kontynuuje swoją myśl, dosyć szczegółowo opisuje, co powinno charakteryzować nas nowe życie w Jezusie Chrystusie. To byłby odrębny temat, ale to w tym rozważaniu chciałem z braterstwem się podzielić, że to wejście przez ciasną bramę to jest po pierwsze wysiłek, pewne wyrzeczenie i to jest może nie jednorazowe wejście, byśmy powiedzieli, ale to przejście to może wskazywać na nasze całe poświęcone życie, że to jest pewien wysiłek, który musimy, nasze staranie, które musimy wynałożyć. Nasz Pan Jezus Chrystus, powróćmy jeszcze do naszego tematowego fragmentu. To jest Ewangelia według świętego Łukasza, 13 rozdział. I chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się nad 28 wersetem. Tam nasz Pan mówi, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, a gdy użycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzucony. Jest to ciekawe wyrażenie, czasami przetaczane na jakby poparcie pewnych nauk związanych z piekłem, czy takimi rzeczami, ale myślę, że jest to pewna metafora, która mówi na temat pewnego żalu, poczucia utraty czegoś, co było cenne, a przez naszą nieuwagę, czy z różnych powodów zostało utracone. To ten płacz bądź lament pojawia się w Piśmie Świętym tylko w tym fragmencie w Ewangelii według świętego Łukasza plus jeszcze 6 razy w Ewangelii według świętego Mateusza. To przytoczymy tylko króciutko. Rozdział 13 Ewangelii według świętego Mateusza, tam dwie przypowieści są na temat pszenicy i konkolu i na temat sieci. I tam mówię tak, i wrzucą ich do pieca ognistego i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, zarówno w stosunku do konkolu, jak i do ryb. Co jeszcze, w stosunku do konkolu ogień wydaje nam się zrozumiały, natomiast w stosunku do ryb jakoś to dziwnie pasuje, prawda? Niemniej jednak jeszcze jest taki fragment, który w 22 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, 13 rozdział, tam jest przypowieść o człowieku, który przyszedł na wesele bez szaty weselnej. I tam też jest powiedziane o nim w 13 wersecie, że zwiążcie mu nogi, ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Krótko mówiąc, jest to metafora która właśnie określa pewien żal, rozczarowanie. Nawet z ciekawości sprawdziłem w pewnych źródłach języka polskiego, tudzież na Wikipedii też jest taki dział biblizmy, czyli pewne sformułowania czy związki frazeologiczne, które wynikają z Pisma Świętego i są przyjęte powszechnie, mają pewne takie idiomatyczne znaczenie w języku polskim. I między innymi właśnie to płacz i zgrzytanie zębów oznacza cierpienie, tudzież spóźniony żal za winy, czy bądź jeszcze inne rzeczy. Jest to, myślę, że powszechnie zrozumiałe. Godzi się też jeszcze zastanowić nad kolejnymi słowami naszego Pana z naszego tematowego fragmentu. To jest pierwsi i ostatni. To jest pewna puenta, powiedzielibyśmy. Też pewna lekcja, która kryje się za tymi słowami. Myślę, że tą lekcją będziemy chcieli podsumować i zakończyć te słowa, rozważania nad słowami naszego Pana. Przywołaliśmy już analogiczną historię z Ewangelii według świętego Mateusza, 19 rozdział, o młodym, bogatym człowieku, młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa. Tam w tej historii ten młodzieniec odszedł zasmucony po odpowiedzi naszego Pana. No, młodzieniec się zasmucił. No, żal mu się było prawdopodobnie rozstać z tym, co miał. Bo wymowa tego fragmentu jest bardzo podobna, jeżeli nie identyczna. Tam chodziło o to właśnie, żeby zostawić wszystko to, co mieli, wszystkie swoje dotychczasowe sprawy i żeby pójść śladami Jezusa Chrystusa. Tam w tej historii z młodzieńcem faktycznie, kiedy młodzieniec odszedł, nasz Pan zaczął jeszcze dalej mówić do swoich uczniów i mówi właśnie ze względu na to, że wy poszliście za mną, to będziecie mieć lepszy dział i stokroć więcej będziecie mieć i jeszcze żywot wieczny będziecie mogli osiągnąć. Kim byli ci ostatni w oczach Jezusa? Najpierw z tej perspektywy spróbujemy się zastanowić. Z punktu widzenia człowieka byli to Piotr, Jakub i Jan, właśnie jego uczniowie, bo to oni na głos, na zawołanie Jezusa, to oni pozostawili swoje zawody, swoje łódki, swoje rodziny i poszli za Jezusem. Niemało kilometrów z Nim przeszli, przebywali z Nim niemalże cały czas, jeżeli może były jakieś tam rozstania, ale możemy przyjąć, że praktycznie cały czas z Nim podróżowali, czy z Nim przebywali. Oni porzucili to wszystko po to, aby naśladować Jezusa, słuchali Jego nauki. I to do nich Pan Jezus powiedział, że to wam objawione są tajemnice Królestwa. A kim byli pierwsi w oczach Jezusa? Myślę, że jak z tej historii właśnie o młodzieńcu, że to byli tacy jak ten bogaty młodzieniec, bądź też pewni przywódcy, którzy no, z jakichś powodów nie chcieli albo nie mogli zrezygnować ze swoich przywilejów. Może tak jak historia Nikodema, że Nikodem wiedział, że ty jesteś prorokiem, bo nikt takich rzeczy nie może czynić w Izraelu, jeżeli by nie pochodził od Boga. No ale nie mamy powiedziane, że akurat w tym czasie Nikodem uwierzył. Mamy powiedziane, że po śmierci Jezusa zajął się ciałem i że stał się uczniem Jezusowym. Że musiały stać się pewne wydarzenia, które skłoniły go do tego, że jednak przełamał się, bo był jednym z dostojników żydowskich i myślę, że presja otoczenia też grała swoją rolę. A w przypadku pójścia za Jezusem nie ma wyjątku. Trzeba wszystko wywrócić czasem do góry nogami, żeby móc zmienić swoje życie. Nawet wbrew swoim otoczeniu, wbrew rodzinie. Nasz Pan przecież powiedział, że kto bardziej miłuje matkę i ojca, ten nie jest niegodzien. Tak nasz Pan powiedział i to są pewne priorytety, które powiedział nasz Pan. Ci, którzy chcieliby osiągnąć zwycięską nagrodę bez starania się, w tym znaczeniu tego greckiego słowa w końcu staną się ostatnimi. To znaczy będą jakby poza tą nagrodą będą w zewnętrznych ciemnościach, jak to z zapisu biblijnego wynika. Rozczarują się, krótko mówiąc, utratą takiej sposobności. I na koniec chciałbym, abyśmy w kilku słowach podsumowali tą naszą lekcję i powiedzieli też, w jaki sposób dotyczy to nas, bo powiedzieliśmy, że ta historia, czy te słowa naszego Pana były wypowiadane do Jego uczniów. Myślę, że słyszeli to też i faryzeusze, i uczeni w piśmie, bo też często tak bywało, a Pan Jezus jest powiedziane, że zmierzał do Jerozolimy, więc gdzieś w tych stronach przebywał, gdzie takie grupy osób Jego słuchały. Ale mówiąc na temat pewnych wydarzeń historycznych, one nie miałyby jakiejś wielkiej wartości dla nas, jeżeli byśmy tylko o historii powiadali, a nie stosowali tego do siebie, do Kościoła wieku Ewangelii. Nasz Pan Jezus Chrystus zasadniczo mówił w przypowieściach i o tym mamy wiele zapisów w Nowym Testamencie. Nawet powiedziane jest, że inaczej nie mówił, tylko w przypowieściach. Były takie chwile czy takie momenty, że również ta mowa Jezusa była zrozumiała i wyrazista. Może nie w takim szerokim znaczeniu, czy we wszystkich szczegółach, ale jest powiedziane, że na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza 21:45 jest powiedziane, a gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. Były takie sytuacje, że ci słuchający wiedzieli, że to dotyczy konkretnej sytuacji, wiedzieli, że to ich dotyczy, że w jakiś sposób ich to dotyka. I myślę, że na swój sposób ci słuchający tą pewną prawdę ponadczasową, którą Jezus wypowiedział, oni to zrozumieli. Spróbujemy to podsumować. Po pierwsze, Pan Jezus chciał powiedzieć, że zbawienie przychodzi wyłącznie poprzez usilne staranie. Tak jak sportowiec biegnie po to, aby zdobyć laur na igrzyskach olimpijskich. Nie można osiągnąć zbawienia, idąc na łatwiznę, nie nakładając wysiłku. Zauważymy, że tutaj skupiamy się na zaproszeniu do Królestwa Niebieskiego. Mówimy o powołaniu do Kościoła. Nie stosujemy tutaj w tej chwili, nie mówimy o zbawieniu takim ogólnym dla całej ludzkości, bo to zaproszenie w tej chwili jest aktualne przede wszystkim w pierwszej kolejności do Kościoła. Niemniej jednak już z pewnej ilustracji historii Józefa widzimy, że w tysiącleciu też trzeba będzie wynałożyć wysiłek. I to nie jest zupełnie taka rzecz wzięta z niczego. Są pewne przesłanki i są ważne ilustracje, które na to wskazują, że każdy, kto będzie chciał dojść do społeczności z Bogiem, to będzie musiał wynałożyć wysiłek. Ta historia i ta ilustracja również pokazuje nam, że przyjdzie czas, że możliwość osiągnięcia zbawienia się zakończy, czyli powołanie do Kościoła zostanie zamknięte. I po tym czasie nie będzie miało znaczenia, jak bardzo ktoś chce to zbawienie osiągnąć. Po prostu nie będzie takiej możliwości. Po trzecie, przygodny związek z mistrzem się nie liczy. Taki, powiedzielibyśmy, okazjonalny, od czasu do czasu. To takie coś się u Pana nie liczy. Słuchanie Jego nauki nie jest niczym lepszym od niesłuchania, jeżeli byśmy coś z tej nauki dobrego nie uczynili w naszym życiu. I po czwarte, najbardziej prominentni przywódcy srogo się mogą zawieść, że nie są przywódcami czy na tych pierwszych miejscach w Królestwie Niebiańskim, ale znajdą się na ostatnich miejscach. To jest ten ostatni werset, który jest swoistą puentą tego fragmentu. To kilka lekcji, które wyciągnęliśmy jakby z perspektywy słuchających Jezusa Chrystusa w tym czasie, kiedy On wypowiadał te słowa. A właściwie to, jak to się nas dotyczy. No myślę, proszę Baptystwa, że tak samo się dotyczy i jest aktualne również w wieku Ewangelii i w dniu dzisiejszym. Bo po pierwsze, niebiańską nagrodę można osiągnąć wyłącznie przez usilne staranie, przez samozaparcie siebie i należy wszystko odłożyć inne na bok To powinno stać się priorytetem w naszym życiu. Wszystko powinno skoncentrować, wszystkie nasze wysiłki powinny skoncentrować się wokół osiągnięciu tego celu wysokiego powołania w Jezusie Chrystusie. Po drugie, możliwość osiągnięcia niebiańskiej nagrody pewnego dnia się zakończy. To również wiele wersetów Pisma Świętego na to wskazują, że jest to, już wiemy, długi czas, ale ograniczony. Kiedy słyszymy wezwanie, Pan Bóg spodziewa się, że na niego odpowiemy. A kiedy będziemy opóźniać nasze poświęcenie, czy nasze podjęcie tego zobowiązania, to Pan Bóg znajdzie inne osoby, pośle to wezwanie do kogo innego. Bo możemy na przykład powiedzieć sobie, że a może jeszcze skończymy szkołę, albo założymy rodzinę, wstąpimy w związek małżeński, a może dzieci wychowamy tam na emeryturze, będziemy mieli więcej czasu, albo rozpoczniemy karierę, albo cokolwiek innego moglibyśmy sobie tutaj po wielokrotku dodać. Każdy z Was, ja też mogę sobie jeszcze coś tutaj dołożyć. Ale myślę, że takie wspaniałe zaproszenie nie trafia się tak często. To jest jedyna okazja, żeby z tego skorzystać. Nie wahajmy się, aby wynałożyć nasz wysiłek, aby podjąć to staranie, aby mieć dział w Królestwie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Po trzecie, przygodny związek z Panem, z braćmi, z prawdą, to dla naszego Pana się nie liczy. Posłuchanie prawdy przynosi jedynie szczególne korzyści, kiedy te słowa wprowadzamy w czyn i kiedy one zmieniają nasze serce, kiedy one zmieniają nasze życie i kiedy sprawią, że z naszego życia uczynimy przed Bogiem ofiarę. Po czwarte, też pewna lekcja pokory dla każdego z nas, może szczególnie dla tych, którzy też są w pewnym sensie przywódcami pośród ludu Bożego. Ci, którzy są prominentami, ci, którzy są przywódcami między nami, niekoniecznie będą mieli prominentną pozycję w Kościele. W Kościele i w Królestwie Ojca. Bo to wszystko zależy od tego, jak usilnie starają się przezwyciężać świat, ciało i przeciwnika Bożego, szatana. To od tego zależy, jak dokonamy biegu. Tak więc wiele możemy nauczyć się z tej lekcji o ciasnej bramie. Z pewnością wszystkiego nie powiedziałem, ale chciałem, żeby nas to zainspirowało. I widzimy, że jak nawet po 2000 lat ta historia i te lekcje są nadal aktualne dla nas w ulepszaniu naszego charakteru, bowiem to staranie powinno prowadzić do wydawania właściwego owocu, który się Panu będzie podobał, jakby łącząc ten temat, który słyszeliśmy wcześniej. To jest właśnie to staranie, aby z naszego działania, z naszego życia widoczne były owoce, między innymi miłości, ale także i różnych owoce Świętego Ducha. Starajmy się nie tylko słuchać słów naszego Pana, ale również wprowadzać je w życie, tak abyśmy kiedyś stali się godnymi uczestnictwa w Jego Królestwie i czego braterstwo bym serdecznie życzył, również sam do tego zmierzam, co daj nam Boże. Amen.